Wam pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Witam przed obliczem Bożym na nabożeństwie, którym chcemy oddać chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi, którym chcemy powiedzieć Mu to, co czujemy, czego pragniemy, podziękować Mu za to, co w tym tygodniu przeżywaliśmy, a też wsłuchać się w Jego Słowo, które ma za zadanie, którego celem jest, aby oświecać nam drogę, abyśmy dotarli do celu, do Królestwa Bożego, do którego zostaliśmy wezwani i powołani. A więc zaczynamy nasze nabożeństwo i zaczynamy od pięknej pieśni, która przypomina nam, jak wielką wartością jest łaska Boża w naszym życiu. Jesteśmy z łaski, tu powstańmy i śpiewajmy. Gdy tak wielu ludzi gubi się, tak wielu ludzi zaprzestaje wierzyć, My chcemy wytrwać do końca. My chcemy pozostać na właściwym kursie. I dlatego modlimy się, abyś pobłogosławił nas tu dzisiaj i jeszcze bardziej związał nasze serce z Tobą. Godzien jesteś chwały i uwielbienia i to chcemy dzisiaj, Panie, czynić dla Ciebie, żeby sprawić Ci przyjemność. Amen.
Thank you. przez swoją siłę, przez swoją moc, Panie, coś zrobić, Panie. Ja wiem, że przez Twojego Ducha możemy uczynić o wiele więcej, Panie. I chcę o to prosić, Panie, żebyś Ty wlewał swojego Ducha w nas, Panie, w nas swój Kościół, Panie, abyśmy w Twoim Duchu mogli, Panie, robić wielkie rzeczy, których do tej pory nie widzieliśmy, które nawet się nam nie jesteśmy w stanie sobie je wyobrazić, Panie. Dzięki, że Ty działasz, Panie, przez swoich ludzi, Panie, przez swój lud, Panie. Dzięki się, że Ty przyznajesz się do nas, Panie, że mimo tego, że my jesteśmy marni, Panie, jesteśmy cieleśni często, Panie, to Ty, Panie, nas kochasz, umiłowałeś nas, wybaczyłeś nam nasze grzechy, Panie, umarłeś za nasze grzechy. Chwała niech będzie Tobie, Panie. Aleluja.
Miłość Twa mi straci.
ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga Bogów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana Panów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda, ponieważ Jego łaska trwa na wieki.
Yeah.
Państwa modlitwie, która odwołuje się w swojej wymowie, w swojej treści do pewnego wydarzenia ewangelicznego, jak to kiedyś do Pana Jezusa przyniesiono dzieci, aby się o nie modlił, aby je dotknął. I nie wiem, czy te dzieci tak wołały, jak to przed chwilą dziecko, czy też były takie ciche. Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że może tam był jeszcze większy wrzask, niż nam się tutaj zdarza czasem. Ale Jezus nie odtrącił tych dzieci, tylko poświęcił uwagę. I nawet gdy uczniowie, apostołowie Jezusa nie bardzo życzyli sobie tego kontaktu Jezusa z małymi dziećmi, bo dzieci mogą czasem przeszkadzać przecież, to jednak Pan Jezus miał czas na dzieci. Ta modlitwa o malutkie dziecko w praktyce naszego zboru nie jest, jak to ktoś niedawno napisał, alternatywą dla chrzcin w Kościele katolickim. Absolutnie nie jest to żadna alternatywa dla chrztu niemowląt. Jest to odrębne wydarzenie ewangeliczne, bo naszym życiem nie kieruje tradycja i to, co robimy w Kościele, robimy nie dlatego, że gdzieś tam w innym Kościele coś tak albo siak robi, ale naszym wzorem jest Pismo Święte i to, co robimy, robimy dlatego, że tak jest napisane w Biblii, że to mamy w Ewangelii. I właśnie, ponieważ mamy tę historię, że przynoszono do Jezusa dzieci, a On wkładał na nie ręce i je błogosławił, tak my też dzisiaj mamy małżeństwo, nie tak dawno młodą parę, a już dzisiaj małżeństwo z dorobkiem, z pierwszym dorobkiem, z ich córeczką. A więc prosimy Cię, Sandro, prosimy Cię, chodźcie tutaj, Jacku. Będziemy razem przez chwilę mieli tę modlitwę do naszego Pana skierowaną o błogosławieństwo naszego dziecka. Gdy czytałem dzisiaj rano Słowo Boże, to w 8 rozdziale Księgi Izajasza przeczytałem takie słowa, które zabrzmiały w moim sercu, że powinienem się tym słowem właśnie z Wami dzisiaj podzielić. Otóż prorok Izajasz w 8 rozdziale jego proroctwa w 17 wersecie i 18 napisał w natchnieniu Ducha Bożego tak. Będę więc wyczekiwał Pana, który zakrywa oblicze przed domem Jakubem. W Nim złożę nadzieję. Bo oto ja i dzieci, które dał mi Pan, jesteśmy w Izraelu znakami i zwiastunami zesłanymi przez Pana zastępów, przez Tego, który mieszka na górze Syn. Bardzo interesujące, jakże zbieżne słowo z dzisiejszą uroczystością. Prorok Izajasz otrzymał w Izraelu takie zadanie, że ma być znakiem, ma być zwiastunem od Boga w stosunku do Izraela, do ludu Bożego, przed którym Bóg zakrywał swoje oblicze. Wiadomo z jakiego powodu, ponieważ Izraelici grzeszyli i Bóg zasmucony przestawał do nich mówić. Ale powołał swojego proroka, żeby ten prorok w tym narodzie, który nie słuchał głosu Bożego, który był zamknięty na to, co mówi Bóg, żeby jednak miał taki znak, miał takie wezwanie, takie poselstwo od Boga przez tego proroka. I w przypadku proroka Izajasza, jak czytamy w Słowie Bożym, to nawet imię jego dzieci miało wielkie znaczenie. Bóg tak bardzo chciał, żeby Izajasz był znakiem dla swojego narodu, że nawet nakazał mu, żeby nadał odpowiednie imię, bardzo skomplikowane imię. imię, które z pewnością nam byłoby obce. Ja nie wiem, gdyby Bóg do was przemówił w nocy, żebyście swoją córkę nazwali Szybki Łuk, Prędka Grabież, to byście powiedzieli, ludzie, przecież jak można, nam Marcelinka się podoba. I chociaż wy nie nazwaliście swojej córki w ten sposób, żeby była jakimś znakiem, jakimś głosem dla waszych najbliższych, dla całej rodziny, dla otoczenia, środowiska, tylko nazwaliście, bo tak chcieliście, to jednak Słowo Boże poucza nas, że my jako uczniowie Jezusa, wy teraz jako rodzice, macie pewne zadanie w stosunku do swojego otoczenia, do narodu całego, może być, że nie tylko wy, ale i wasze dziecko, i wasze dzieci, jeśli Bóg da wam więcej, będziecie, powinniście być świadectwem, na czym polega wiara w Jezusa Chrystusa. Jak to wychowuje się dzieci w rodzinie chrześcijańskiej? O co dba się przede wszystkim, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, o życie rodzinne? Co jest na pierwszym miejscu? Co jest najważniejsze? Wy macie być świadectwem, macie być znakiem, macie być głosem Bożym w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Czy to jest jasne? Proszę was, bracia i siostry, abyśmy wszyscy powstali. I mamy teraz tę chwilę, tę wyjątkową chwilę, kiedy będziemy modlić się o Marcelinę, aby Pan ją błogosławił, aby pięknie się rozwijała i wyrosła dla chwały Bożej i dla radości swoich rodziców. I praktykujemy to w naszym zborze. My tu nie odprawiamy jakiejś ceremonii, tylko jako rodzina się spotykamy. I praktykujemy, że rodzice też modlą się. Modlą się o swoje dziecko w obecności całego Kościoła, na świadectwo, że modlitwa jest też ich własnym doświadczeniem. Oni nie przychodzą po modlitwę do duchownego czy do kogoś tam, tylko przychodzą z modlitwą. I właśnie dlatego zaczniemy od modlitwy Jacka. Niech się pomodli. Jacku, pomódl się głośno o swoje dziecko, o was. Potem poprosimy mamusię, a potem razem się pomodlimy. Drogi Ojcze, z prawdziwą radością i przyjemnością stajemy teraz przed Tobą, aby Ci podziękować za Marcelinę, że obdarzyłeś samego Jacka tym cudownym dzieciaczkiem, że dałeś im radość, ale też zadanie wychowywania jej na Twojej chwale. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że Ty dajesz życie, że wywołujesz do życia, że też prowadzisz przez życie. Modlimy się teraz o Twoje błogosławieństwo dla Marceliny, aby Twoja łaska jej towarzyszyła, aby rozwijała się do Twojej chwały, aby przynosiła pożytek, radość dla jej najbliższych. Dziękujemy Ci i błogosławimy w Twoim imię. Amen. Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłością będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Niech wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Amen. Kto za mną uważa?
Nie wiem, czy wszyscy zaglądacie do programów tygodnia, a jest w nim taka stała rubryka, gdzie między innymi jest napisane: w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem. Jak zdobyć pieniądze, zrobić karierę, poprawić stan swego zdrowia lub gdzie się zabawić, tego dowiesz się w setkach innych miejsc. Tutaj rozmawiamy o życiu wiecznym. Tutaj myślimy, jak być gotowym na spotkanie z Bogiem. Bo spotkanie z Bogiem może nastąpić w każdej chwili. Kątem ucha usłyszałem, szczegółów nie znam, że jeden z naszych braci jechał samochodem i strzelił w niego piorun. I wprawdzie nic się takiego strasznego nie stało, ale jak piorun strzela w samochód, to może się stać natychmiastowa śmierć również. W każdej chwili trzeba nam być gotowym na spotkanie z Bogiem. I co my tu będziemy się zgromadzać, żeby się zabawić, jak o urodę zadbać, o stan zdrowia i tak dalej, o różne rzeczy, jak nam trzeba być gotowym na spotkanie z Bogiem. Kościół nie jest po to, żeby zabawiać, żeby dostarczać rozrywki. Kościół jest po to, żeby objawiać wolę Bożą, zapoznawać ludzi z Bogiem, wzywać do pokuty, wzywać do naprawienia swoich dróg, abyśmy wszyscy byli gotowi i znaleźli się w Królestwie Bożym. I prawda jest taka, że wciąż tego potrzebujemy, bo historia Izraela, ludu Bożego, Starego Przymierza wyraźnie wskazuje na to, że chociaż ten naród miał objawienie woli Bożej, chociaż Bóg mówił do tego narodu, chociaż cudownie ich wyprowadził z niewoli, chociaż tyle cudów i znaków widzieli na co dzień, potężną rękę Bożą, która ich wprowadziła do ziemi obiecanej, to wszystko nie wystarczyło im, żeby się utrzymali we wierze. To nie wystarczyło, żeby osiągnęli cel. I kiedyś Pan Jezus powiedział podobieństwo, przypowieść o tym, jak właśnie ten naród zachował się w stosunku do Boga, który tyle łaski im okazał. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 33 wersetu czytamy właśnie to podobieństwo. Posłuchajcie innej przypowieści. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznię, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, by odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich i jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących w większej liczbie niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał. Ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie: to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go. Wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli go poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, odpowiedzieli, a winnicę wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. Wtedy Jezus zapytał: czy nigdy nie czytaliście w pismach: kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że o nich chodzi. Podstawową zasadą interpretacji przypowieści Jezusa jest odkrycie głównej myśli ukrytej w nakreślonym obrazie, a nie zajmowanie się szczegółami tego obrazu i próbowaniem wyjaśnienia każdego z nich. I aby nie było żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o tę przypowieść, to Jezus wyraźnie powiedział, co miał na myśli i jaki ma być wydźwięk tej przypowieści. Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który przyniesie owoce. Taka jest główna myśl, główne przesłanie tej przypowieści, którą Jezus skierował do Żydów. I oni to zrozumieli. Faryzeusze, uczeni w piśmie, zrozumieli, że to ich dotyczy. I dlatego też się tym bardziej jeszcze zaczęli złościć. Nie ocknęli się, nie opamiętali się, ale jeszcze bardziej się zezłościli i chcieli Jezusa zabić. Pomyślmy przez chwilę, jak to właśnie się stało, jak to może się dzisiaj dziać też z nami jako ludem Bożym Nowego Przymierza. Wiemy z Biblii, że Żydzi coraz bardziej buntowali się przeciwko Bogu i coraz śmielej łamali Jego prawo. O ile na początku mieli jeszcze jakąś bojaźń Bożą, jakieś wyrzuty sumienia, to z upływem czasu, gdy Bóg przez proroków przemawiał, oni coraz z większą łatwością odrzucali to poselstwo, które im było głoszone. I coraz łatwiej ich usuwali, zabijali ich, tak jak zresztą jest w tym podobieństwie. Jednym z tych proroków był wspomniany już dzisiaj Izajasz. I on też nie miał łatwo. Jeremiasz, ile się nacierpiał z powodu tego właśnie, że Izraelici nie chcieli słuchać głosu Bożego. Wielką szansą, jaką Bóg dał Izraelowi, ludowi Bożemu Starego Przymierza, było posłanie im Mesjasza, który miał zbawić ich z ich grzechów. To był główny problem tego narodu. To dlatego oni nie trzymali się Słowa Bożego, dlatego że byli w niewoli grzechu, dlatego że byli pod wpływem złego. Religia, zewnętrzne ceremonie, obrzędy nic im nie dawały. Oni potrzebowali zbawienia ich z ich grzechów. I dlatego Bóg postanowił posłać swojego Syna, który da im możliwość odrodzenia ich życia, który ich wybawi z niewoli grzechu. Ale Żydzi, jak wiemy, wzgardzili Synem Bożym. Wypchnęli Go poza miasto i Go zabili, jak było w tej przypowieści. Ukrzyżowali Go poza murami miasta i tak właśnie obeszli się z Mesjaszem, z Synem Bożym. I wtedy, jak wiemy, Ewangelia została skierowana do wszystkich narodów. Dzieje apostolskie to jest piękna historia pokazująca, jak dobra nowina o Jezusie Chrystusie zostaje przekierowana do pogan, do narodów pogańskich. Apostoł Paweł to wyraził w natchnieniu Bożym, że skoro wy się ciągle sprzeciwiacie, skoro nie chcecie przyjąć, to idziemy z Ewangelią do pogan. I tak właśnie Ewangelia dotarła do nas. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje dostęp do Boga i zostaje z Bogiem pojednany. Czy to nie jest piękna, wspaniała historia? Chociaż ona w tle ma to nieposłuszeństwo Izraela, chociaż ma w tle to, że Bóg zasmucony odwrócił się od Izraela, żeby łaskę swoją skierować do pogan, to dla nas wierzących z pogan jest to bardzo budujące i radosne, że też nam jest dana ta łaska Boża. Ale na tym gruncie może pojawić się w naszej głowie błędne przypuszczenie, że skoro Bogu nie wyszło z Izraelem, to teraz spuścił z tonu i dzięki temu chrześcijanie korzystają z taryfy ulgowej. Dzisiaj już nie musimy się tak przejmować tym, co jest w Biblii napisane. Dzisiaj już nie musimy się tak przykazaniami przejmować, bo jest czas łaski, czas zbawienia dla wszystkich. Bóg jest dobry, On nas kocha, jest dobrym Ojcem, wszystko jest nam dane i nie musimy się tak przejmować. Bóg jest bardziej tolerancyjny niż za czasów Starego Przymierza. Coś takiego wam czasem po głowie chodzi, czy nie? Niektórym nie chodzi, dzięki Bogu, ale niektórym zdecydowanie to gdzieś gra w duszy. Hasło nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską. Wspaniałe hasło, biblijne hasło, no nie? Ale jakże ono może być opacznie czasem rozumiane? Bo w wielu wypadkach stało się ono usprawiedliwieniem dla życia w grzechu. Ludzie przestają się przejmować codziennym życiem, posłuszeństwem Słowu Bożemu, bo są pod łaską. Jest łaska, a ta łaska przykrywa wszystko. I tak się w środowisku chrześcijańskim pojawiło wiele nadużyć w mówieniu o Bogu. Wielu kaznodziejów nieprawdę mówi o Bogu. Mówi o Bogu wybiórczo, niektóre rzeczy podkreślając, te, które im odpowiadają, te, które są mile słuchane, te, które sprawiają, że po nabożeństwie podchodzą ludzie, mówią, ale super kazanie dzisiaj miał, ja czuję się zbudowany, super, jestem zachęcony, jestem zadowolony. Mamy dzisiaj zjawisko zalewania zborów nauką o hiperłasce, o tym, że łaska w ogóle wszystko przykrywa, że nieważne, co tam w tygodniu zrobisz, jak się zachowasz, wszystko jest okryte i załatwione przez łaskę Bożą. Mamy nauczanie na temat nieutracalności zbawienia, że jeśli kiedyś przyjąłeś wiarą Jezusa Chrystusa, to masz zaklepane niebo, obojętnie co się stanie, tej łaski już nie można odrzucić, od niej się już nie można otrząsnąć nawet. Jest już tak przypisana do wierzącego, że jest jakby skazany na łaskę. Nie ma innego wyjścia. Mamy szerzący się w środowiskach chrześcijańskich liberalizm, zaniżanie norm moralnych, etycznych, wypić dzisiaj albo zapalić dla niektórych chrześcijan, to jest żaden problem. Rozwieść się, jak żona jest wredna, jak kłótliwa czy coś, to żaden problem. Idź kobieto i już. Takie rzeczy dzisiaj stają się normalną sprawą. Powtórne małżeństwo. Tamta siostra mi się bardziej podoba. Kto mi zabroni? Tak wielu chrześcijan dzisiaj postępuje. Uwaga. Syn Boży, mówiąc o skierowaniu łaski Bożej ku wszystkim narodom, o przekazaniu Królestwa Bożego ludziom, którzy przyniosą Bogu owoce, absolutnie nie powiedział, że Bóg uchyla wcześniej ogłoszone prawo i sam zmienia się w Boga mniej wymagającego. Nie mamy takiej nauki w Słowie Bożym. Łaską jest to, że każdy człowiek bez względu na narodowość może być zbawiony. To jest łaska Boża, bo przedtem tylko Izrael miał dostęp do łaski Bożej. Łaską jest to, że każdy człowiek przez wiarę w Jezusa Chrystusa może się opamiętać i otrzymać dar życia wiecznego. To się dzieje przez wiarę, nie przez uczynki, nie przez pochodzenie, nie przez jakieś zasługi. Łaską jest to, że pojednanie z Bogiem następuje nie na podstawie uczynków człowieka, a dzięki wierze w Chrystusa, który doskonale wypełnił całe prawo i złożył ofiarę usprawiedliwiającą każdego, kto w Niego wierzy. To jest łaska Boża. To niewątpliwie jest łaska Boża, ale to wcale nie znaczy, że Bóg się zmienił i teraz jest bardziej łaskawy niż w okresie Starego Przymierza, że zmienił swoje prawo. W Ewangelii, w dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie nie ma mowy o tym, że Bóg się zmienił i kocha wszystkich, obojętnie jak żyją, że Królestwo Boże stało się tak rozciągliwe i takie liberalne, że każdy jest nim zaakceptowany, obojętnie czy pod krzyżem, czy pod tęczą, czy pod półksiężycem, wszyscy są zaakceptowani. O nie. Łaska Boża jest wymagająca, bo autorem tej łaski jest Bóg, który się nie zmienił. On się nie zmienia, On jest zawsze taki sam. To nie jest prawda, że w okresie Nowego Przymierza mamy do czynienia z innym Bogiem niż był w okresie Starego Przymierza. Jak korzystać z łaski Bożej okazanej dla wszystkich narodów? Otóż Pan Jezus powiedział zaraz potem następną przypowieść. Może właśnie dlatego że gdy niektórzy przeczytaliby pierwszą przypowieść i dowiedzieli się, że Bóg odrzucił Izraela i skierował łaskę do wszystkich narodów, pomyśleliby sobie, że teraz Bóg jest właśnie bardziej pobłażliwy i że łaska, jak mu nie wyszło z tamtymi, no to nie będzie cisnął tych następnych, tylko tym pozwoli jakoś tak, niech robią po swojemu, aby tylko chcieli być w Królestwie Bożym. Otóż czytamy tak, 22 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe, mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte, przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego handlu, a pozostali schwytali jego sługi, znieważyli i pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Następnie powiedział do służby: wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowanie dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. Wówczas wszedł król. Chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty, a ten oniemiał. Król natomiast rozkazał swej służbie, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Jak się zorientowaliśmy, drugie podobieństwo Jezusa, które odczytaliśmy, po części pokrywa się z wymową pierwszego. Chodzi o odrzucenie Izraela, chodzi o to, że oni zawiedli. Ale główna myśl tego drugiego podobieństwa dotyczy czegoś innego. Mówi nam właśnie o tym, że łaska Boża nie przyzwala na to, żeby robić po swojemu. Najpierw krótkie objaśnienie potrzebne do zrozumienia głównej myśli tej przypowieści. Jest duża różnica w organizacji uczty weselnej dzisiaj w stosunku do tego, jak ją kiedyś tam organizowano. Gdy był planowany ślub, to zapraszano gości, wybranych gości na tę uroczystość, bez podawania terminu, kiedy dokładnie ta uroczystość nastąpi. Nie jest tak, jak to dzisiaj dają zaproszenia. Nie wiem, czy już dostaliście zaproszenie na ślub, który się odbędzie niedługo w naszym zborze. Ja jeszcze nie dostałem, więc nie wiem do wszystkich szczegółów, ale dzisiaj się pisze dokładnie, którego dnia, o której godzinie i ktoś przyjmując zaproszenie już od razu wie, kiedy ma przyjść. Wtedy było tak, że jedzenie przeznaczone na ucztę chodziło aż do czasu, gdy osiągnęło odpowiednią wagę i następował czas uboju, żeby szybko przygotować. A nie mieli wtedy zamrażarek, lodówek i trzeba było, jak już pobito te tuczne, zaczęto przygotowywać, wtedy rozsyłano gońców, żeby tym wszystkim zaproszonym, którzy mieli to zaproszenie, obwieścić. Czas, chodźcie, już przygotowano, już się tam smaży, gotuje i tak dalej. Macie tam parę godzin, przychodźcie, czy tam następnego dnia już mamy ucztę. I wtedy normalnie ci wszyscy zaproszeni się zbierali. Mało tego, wszyscy goście otrzymywali jednakowe szaty weselne. Gdy wchodzono na tę ceremonię, na tę uroczystość, wszyscy dostawali szaty od gospodarza wesela. Może dlatego, aby nikt nie czuł się skrępowany skromnością własnego ubioru. Może dlatego, żeby nie było rewii mody i aby wszyscy skupiali się na oblubieńcu i na oblubienicy, a nie na tym, jak ona się ubrała, jak tamta się ubrała. Tato, ładniej wygląda niż panna młoda nawet. Tak czasem słyszę na niektórych weselach i jak panna młoda coś takiego usłyszy, to chyba nie jest jej przyjemnie. Jakkolwiek to wszyscy otrzymywali jednakowe szaty. I chciałbym, żebyśmy przenieśli ten obraz przypowieści na grunt duchowy. Zaproszenie na ucztę weselną w normalnym trybie to był właśnie naród wybrany, naród izraelski. Zwołani ze skrzyżowań dróg ludzie to narody pogańskie. Tu już chyba nie potrzeba specjalnie nawet tego objaśniać. Wiadomo, że gdy sala wypełniła się gośćmi, zapanowała radosna, podniosła atmosfera. Tak jak panuje ona w kręgach ludzi wierzących dzisiaj w Jezusa Chrystusa. Jak się grzesznik jeden nawraca, całe niebo się raduje, zbór jest pełen radości, wszyscy są szczęśliwi. Niedługo będziemy mieli uroczystość chrztu i będziemy się radować, bo kilku mężczyzn postanowiło, że wiąże swoje życie z Jezusem, że się odwracają od świata, robią pogrzeb dla swojej przeszłości i będą żyć z Jezusem. Czy to nie będzie radosne? Już jestem podekscytowany, jak to będzie radosna chwila w naszym zborze. I gdy wierzący się razem schodzą, gdy razem śpiewają dla Pana Jezusa, tak jak my dzisiaj śpiewaliśmy te pieśni, no to jest podniosła atmosfera, jest radość. Królestwo Boże jest dostępne dla każdego, kto uwierzy. Wspaniale. Nie ma niewolnika, nie ma wolnego, nie ma mężczyzny, kobiety, mądrego, wykształconego i prostego człowieka. Wszyscy są jedno w Jezusie Chrystusie. Alleluja, można by było powiedzieć. Lecz w tym całym ferworze, w tej radości zbawienia, w tym dostępie do zbawienia dla wszystkich, łatwo omylące poczucie, że łaska jest zniesieniem wszelkich wymogów prawa Bożego, że łaska zamyka sprawę wszelkich wymogów, że Bóg już niczego nie wymaga. Tymczasem Słowo Boże w liście do Efezjan w 2:8-10 mówi tak: przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego, nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał. Dziełem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg od dawna określił, abyśmy je spełniali. To słowo nie pozostawia żadnych wątpliwości. Tak, z łaski otrzymaliśmy dostęp do zbawienia. Tak, z łaski Bóg nas przyjął, wpuścił nas na tę salę weselną, zwołał nas z opłotków, ze skrzyżowań dróg, ale przyjmując nas, przeznaczył nas w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg od dawna określił, czyli od zawsze, gdy zaczął objawiać się wśród ludzi, gdy swoją wolę ogłosił, gdy dał dekalog, abyśmy te uczynki spełniali. W tym ferworze łaski Bożej, o której tak chętnie mówimy, często mówimy w ten sposób, że tylko pierwszą część tego tekstu odczytujemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a już tego wersetu 10 nie czytamy. W tym ferworze radości łatwo też o duchową pychę i pogardę dla narodu wybranego, dla Izraela. Wielu chrześcijan nosi poczucie wyższości w stosunku do Izraela. Pyszni się. Oni, co oni? Oni nie poznali Mesjasza, zabili go. To jest naród przeklęty już dzisiaj. Tułają się i tak dalej. Różne rzeczy tam ludzie mówią. Kwitnie antysemityzm w wielu sercach. Podczas gdy Słowo Boże mówi tak, w liście do Rzymian w 11, który porusza w ogóle szerzej to zagadnienie, jest wezwanie do pokory i skromności dla chrześcijan pochodzących z pogan. Powiesz jednak, gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony. Słusznie, odłamano je z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie. Raczej uważaj. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. O, takie słowo sprowadza na ziemię. Takie słowo pokazuje miejsce w szeregu. To, że Bóg otworzył dla nas drzwi łaski, to nie znaczy, że możemy sobie tą łaską szastać teraz, że możemy podchodzić do niej w sposób swobodny. Nie. I właśnie to podobieństwo, tę myśl nam przynosi. Każe nam się ocknąć i zastanowić, bo to na tym weselu, gdzie sala była pełna sproszonych gości z opłotków, nastąpił przykry incydent i też mamy tu zaskakującą puentę naszego Pana. Otóż jeden z weselników nie miał szaty weselnej. I można by powiedzieć, co ten gospodarz taki uczepliwy. Ludzie się cieszą, pełna jest sala, powinien być szczęśliwy, że jest pełno ludzi. A on wszedł, przyjrzał się. Niedawno mówiliśmy o wzroku Pana Jezusa, że jego wzrok jak płomień ognia. Przepatrzył i zobaczył tego jednego, który nie miał szaty weselnej. Jak tu wszedłeś? I cokolwiek on tam by nie powiedział, bo tu o szczegóły nie chodzi. Chodzi o to, że nie został zaakceptowany, że gospodarz się na to nie zgodził. I to jest ta myśl, że łaska Boża nie jest zgodą na samowolę. To nie jest obojętne, jak żyjesz, jak się zachowujesz, co mówisz, co myślisz, w co wierzysz, co głosisz. To nie jest obojętne. Chociaż jest czas łaski, to jednak ten, który przepatruje nasze serca i ten, który zaprasza nas do swego królestwa i ten, który przygotował nam dom w niebiesiech, on pozostaje ten sam, ma swoje wymagania. Albowiem wielu jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych, powiedział Jezus. I to jest nauka Nowego Testamentu. To nie jest zakon tak zwany. To nie jest Stare Przymierze. To jest nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu jest zaproszonych. Drzwi szeroko Bóg otworzył. Każdy może przyjść, każdy może wejść, każdy może stać się chrześcijaninem. Ale nie każdy będzie zbawiony. Ale nie każdy będzie wybrany. Przyjaciele, jesteśmy zwołani z opłotków. Jesteśmy gośćmi zaproszonymi na wesele baranka. On nie patrzył na to, jacy byliśmy, co w życiu zrobiliśmy wcześniej. On otworzył dla nas drzwi zbawienia. Dla wszystkich. Chrystus Pan właśnie tę łaskę Bożą nam wyjednał przez swoją ofiarę. Czy to nie jest wspaniałe? Z tego powodu powinniśmy się radować i każdego dnia okazywać wdzięczność naszemu Panu za tę łaskę, która nam się stała. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że okazałeś nam tę łaskę. Ale są dzisiaj tacy chrześcijanie, którzy myślą, że Bóg z tego powodu, że tamci odrzucili, tamci zawiedli, musiał stać się bardziej liberalny, że musiał spuścić z tonu, że nie wymaga już tylu rzeczy, które wymagał kiedyś. Niektórzy są nawet na krawędzi poglądu, że to nie Bóg im, a oni okazują Bogu łaskę, że chodzą do kościoła, że czytają Biblię, że prowadzą chrześcijańskie życie, że zaśpiewają czasem. Jak już tak dobrze grają, to nawet otworzą usta w jakąś niedzielę, co którąś, bo nie w każdą, i nawet zaśpiewają jakąś pieśń. Niektórzy są na krawędzi takiego zachowania, że to Bóg powinien się trochę bardziej postarać o to, żeby oni więcej czasu Mu poświęcili, bo oni mają full roboty, mają zajęcia, muszą przy domu porobić, muszą w pracy, muszą na wakacje pojechać, muszą sobie jeszcze kupić, muszą zarobić, komuś tam łatwo, ja muszę zarobić tymi ręcyma i tak dalej. Mamy tu w tym podobieństwie poważne ostrzeżenie, aby podejść do okazanej łaski Bożej z respektem. bo On patrzy. Bo On wszystko widzi. On zna odruchy Twojego serca. On wie, co myślisz. Na ile okazana nam łaska jest ważna dla nas, pokazujemy Bogu codziennym swoim życiem. Nie tym, że pojawimy się w kościele w niedzielę, chociaż tym również. Bo niektórzy nawet mają zwyczaj, że niekoniecznie muszą iść na nabożeństwo. Przyjęli łaskę Bożą i w niedzielę siedzą w domu. Co którąś niedzielę pójdą na nabożeństwo. Ale codziennym życiem pokazujemy Bogu swoimi wyborami, swoimi decyzjami, swoim sposobem myślenia. Pokazujemy, na ile ważna jest dla nas ta łaska Boża. Zaproszenie na ucztę weselną baranka powinno przekierować całe nasze życie. Ta świadomość, że jestem zaproszony na ucztę weselną baranka. Słowo Boże w liście do Tytusa w 2, 11 wersecie mówi o tej łasce, jak ona powinna na nas wpływać. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność oddany szlachetnym czynom. Taki wpływ ma mieć łaska Boża na nasze życie. Łaska Boża nie jest przyzwoleniem na samowolę, na robienie po swojemu, na życie tak, jak mi się podoba, tak, jak ja chcę. Łaska Boża powinna nas rzucić na kolana we wdzięczności za to, że nas przyjął, że daje nam królestwo, że chcesz z nami być na wieki wieków. To jest niesamowite, to jest niezwykłe wyróżnienie. I powinniśmy być pełni każdego dnia oddania szlachetnym czynom, temu, co miłe w oczach Bożych, temu, co przynosi Jemu chwałę, co Jemu się podoba. O tak, to jest wielkie wezwanie tego podobieństwa o uczcie weselnej, żeby nikt z nas nie został wyrzucony, odrzucony, dlatego, że żył samowolnie, że się ubrał po swojemu, że się zachowuje po swojemu, a nie tak, jak chce gospodarz wesela. Mamy przy tej okazji też taką, powiedziałbym, lekcję do praktycznego zastosowania w codziennym życiu. Bo gdy się na kimś zawiedziemy, gdy ktoś nas rozczaruje, możemy być kuszeni, aby obniżyć swój poziom oczekiwań, że w takim razie, skoro moje wymagania sprawiły, że ten ktoś nie wytrzymał tego, nie sprostał temu, co postawiłem, to w takim razie powinienem sobie dać spokój z tymi wymaganiami i obniżyć poziom i już nie oczekiwać od żony, od dzieci, bo dziecko na przykład nie okazało posłuszeństwa i się rozpłakało i przykro mu było, to ja w takim razie już drugim razem od dziecka tego nie będę oczekiwać, żeby dziecku nie było przykro. I już powiem, Krzysiu, rób co chcesz, o, czuj się wolny. Nie, nie, nie. Bóg pokazuje nam w tym podobieństwie, że On nie schodzi z drogi, nie spuszcza z tą. On ma swoje określone wymagania i my jako naśladowcy Boga powinniśmy, niezależnie od tego, że ktoś zawodzi, że ktoś się odwraca, że ktoś nie chce, nie przyjmuje tego, że my mamy już w takim razie ustąpić. Nie, powinniśmy trzymać poziom, ani na jotę nie rezygnować, bo Bóg ani na jotę nie odwołał swojego przykazania, swoich przykazań. Nawet jota z prawa Bożego nie przeminie, mówił Jezus. I po drugie, gdy mamy do czynienia z kimś ważnym, kto okazał nam wielki gest, możemy pomyśleć sobie, że teraz wszystko nam wolno wobec tego człowieka, bo on tyle dobra dla nas zrobił, tak się dla nas otworzył, to my nie musimy już tak bardzo się przejmować. Otóż nie, to podobieństwo nas przy okazji uczy, abyśmy respektowali i szanowali takie osoby, które okazały nam wspaniałomyślność, okazały nam serce, które podały nam rękę w potrzebie, bo Biblia nas uczy, że i Bóg po okazaniu wszystkim łaski chce być nadal traktowany z bojaźnią i wielkim respektem. I Bóg nie chce, żebyśmy się spoufalali z Bogiem, żebyśmy zaczęli tu mówić, ta, teraz Jezus, my friend. Tak, On jest przyjacielem, ale jest Bogiem, Panem Panów i Królem Królów. Jemu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I Jego łaska okazana Tobie i mnie nie upoważnia nas do tego, że możemy teraz lekko Go traktować i zachowywać się przy Nim tak jak przy koledze, koleżance i zachowywać się luzacko. O nie. Mamy w naszym gronie parę narzeczonych przygotowujących się do uroczystości zaślubin. Kiedy rozmawiałem z nimi któregoś dnia, powiedzieli mi, że teraz w tych dniach to wszystko w ich życiu zmierza do tego dnia. Tak, Michał? Tak słyszałem. I wcale się nie dziwię, bo jest to dla was czas wyjątkowy, czas przygotowywania się. Już za niecały miesiąc będziemy razem się radować waszą miłością i zawarciem waszego związku. Przy tej okazji warto pomyśleć i wy jako para przygotowująca się do swego ślubu i my wszyscy jako zaproszeni na ucztę weselną baranka, że to powinno mieć wpływ na nasze życie. Ta prawda, że jestem zaproszony na ucztę weselną baranka, powinna zdominować moje życie, zdominować moją całą przyszłość, to doczesne życie, ile mi tutaj zostało. W objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale czytamy: wtedy doszedł mnie głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych grzmotów. Usłyszałem: Alleluja! Pan, nasz wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka gotowa, pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział: napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. I dodał: to są prawdziwe słowa Boga. Czujecie atmosferę tego dnia? Wesele baranka, oblubienica, kościół, wszyscy święci ubrani, lśniący bisior, czyli sprawiedliwe czyny świętych. Bez tego stroju nie wejdziesz. Bez tego stroju nie będziesz na uczcie weselnej. Chociaż może nie lubisz żadnych uroczystych strojów, z natury jesteś, że lubisz w dresie, lubisz luzacko, to nie zmieni w ogóle tego faktu. Bóg nie zejdzie ci z drogi i nie powie: a ty w dresie, chodź w dresie. Dla mnie to wszystko jedno. Żyłeś tak, jak żyłeś, na pewno chciałeś dobrze, chodź, wszystko jedno. Otóż nie. Łaska nie jest zgodą na samowolę, nie jest zliberalizowaniem wymagań Bożych. Bóg zaprosił nas. Wszyscy możemy być na tej uczcie weselnej baranka. Szczęśliwi, którzy są zaproszeni, szczęśliwi. Niech On to dzisiaj zobaczy na naszych twarzach, niech usłyszy w naszych modlitwach, że jesteśmy szczęśliwi. I niech jutro i każdy kolejny dzień zobaczy, że my się tym przejmujemy, że nasze życie teraz upływa w świetle tego zaproszenia, że my chcemy się dobrze przygotować, że my nie chcemy niczego przegapić, że chcemy sprawić Mu przyjemność, że chcemy docenić tę Jego łaskę. Powstańmy do modlitwy.
łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.